Witajcie w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Na wstępie przepraszam za tygodniowe opóźnienie, ale zobowiązania zawodowe niestety uniemożliwiły mi opracowanie tego odcinka. Jednym z głównych źródeł do dzisiejszego materiału był podcast tworzony przez trzy osoby z kraju, do którego się dziś przeniesiemy, które związane są z wymiarem sprawiedliwości i to dzięki niemu mogłam wzbogacić ten odcinek pewnymi kulturowymi uwagami, które uważam za bardzo cenne. Oczywiście znajdziecie odcinek tego podcastu w źródłach. Dziś przeniesiemy się do Korei Południowej, a dokładnie do Shindangdong w Seulu. Jest to dość sympatyczna okolica. Oferuje wiele sklepów, ale przede wszystkim restauracji. Znana jest jako stolica, Mekka, dokboki, czyli koreańskiego dania street foodowego. Można tu ponoć znaleźć całkowicie unikalne odsłony tej przekąski, jak i prawdziwie tradycyjny smak tego dania. Przyznam szczerze, że brzmi to smakowicie. No ale niestety, nie będziemy skupiać się na kuchennych atrakcjach tej okolicy, a na jednej niepozornej osobie, która tam mieszkała w 1986 roku, kiedy zaczyna się nasza historia. Na imię miała Kim Sun-ja, ale z uwagi na fakt, że w trakcie historii przewija się wiele osób o bardzo podobnym imieniu, będę ją nazywać panią Kim, aby było wiadomo, o kogo chodzi. Długo zastanawiałam się, jak opowiedzieć dzisiejszą historię, ale sądzę, że najlepiej mi wyjdzie w takiej formie, po jaką sięgam najczęściej, czyli po kolei. 31 października 1986 roku był pięknym, jesiennym, dość ciepłym dniem. O godzinie 10 rano dwie przyjaciółki udały się do miejskiej łaźni. Są to miejsca, które często stają się punktem spotkań osób z sąsiedztwa. Można tam się porządnie wyszorować, wymoczyć w ciepłych lub zimnych kąpielach i spędzić trochę czasu w ciepłych, suchych saunach, gdzie ludzie ubrani w udostępnione spodenki i koszulki spędzają czas relaksując się, ale także właśnie rozmawiając. Zapewne te dwie panie, prawie 50-letnie, które na co dzień zajmowały się domem, czyli pani Kim oraz Kim Jae-hwan, udały się właśnie w celu zrelaksowania i poznania najnowszych ploteczek z okolicy. Cały wypad wydawał się przebiegać sympatycznie. Jednak kiedy panie trafiły już do szatni, szykując się do wyjścia, wypiły mocną herbatę ziołową Sanghwa-tang, którą kupiła dla nich pani Kim, aby mogły nabrać dodatkowego wigoru. Nagle Kim Jae-hwan zaczęła skarżyć się na silny ból brzucha i problemy z oddychaniem, po czym upadła na ziemię. Z jej ust wydobyła się spieniona ślina. Pani Kim wpadła w panikę i wezwała pomoc. Pojawili się ludzie, zadzwoniono po karetkę, która zabrała nieszczęśniczkę do szpitala. Niestety, kobieta zmarła. Policja zbadała sprawę, ale stwierdzono, że denatka z pewnością dostała zawału. Nie było to niespotykane w łaźniach. Wiele osób, zwłaszcza dojrzałych, po tym jak przegrzali się i odwodnili w saunie, niestety dostawało zawału i nierzadko kończyło się to tragicznie. W tamtym czasie w Korei nie przeprowadzono wiele autopsji, a śledczych było statystycznie po jednym na posterunek. Nie było więc wielu specjalistów, którzy mogliby porządnie zbadać sprawę. Do takich zdarzeń jak to, które przed chwilą omówiłam, często podchodzono po prostu zdroworozsądkowo, bez dodatkowych ekspertyz. Rodzinie pozostawało tylko zawierzyć wymiarowi sprawiedliwości, choć nie dawało im spokoju, że ktoś przywłaszczył sobie biżuterię ich ukochanej. Policja jednak stwierdziła, że nie brakuje chciwych ludzi, którzy mogli po prostu wykorzystać okazję i powstałe zamieszanie. 4 kwietnia 1987 roku pani Kim udała się do swojej znajomej, 50-letniej Jeon Sun-ja. Kobieta udała się do koleżanki oddać dług, który wynosił równowartość około 7 tysięcy dolarów, a właściwie poprosić, aby koleżanka pojechała z nią do innej części Seulu, gdzie mieszkała osoba, która miała oddać pani Kim pieniądze. Wtedy będzie mogła ona oddać dług koleżance. Koleżanka chwilę się zawahała. No ale chciała w końcu odzyskać pieniądze, więc zgodziła się towarzyszyć dłużniczce w podróży. Kiedy kobiety jechały w autobusie, pani Kim dała koleżance Sanghwa-tang, aby lepiej zniosła trudy podróży, na które ją naraziła. Koleżanka chętnie przyjęła napój, bo choć nie miał on przyjemnego smaku, miał wiele działań prozdrowotnych, co za tym idzie był dość popularnym sposobem na odzyskanie energii. Wkrótce jednak kobieta źle się poczuła, nie mogła złapać oddechu i upadła na podłogę autobusu. Wezwano pomoc, ale niestety kobieta już nie żyła. Została wezwana policja, która na podstawie opisu przebiegu wypadków i obecności spienionej śliny stwierdziła, że był to przypadek nagłej śmierci z możliwością, że nastąpiła ona w wyniku zawału serca. A jednak policji coś nie pasowało. Było nie było 50 lat, to nie wiek, gdy ktoś może nagle umrzeć w niewyjaśnionych okolicznościach. Policja zaczęła zbierać zeznania od pasażerów, w tym także od koleżanki Denatki, czyli pani Kim. Pasażerowie opowiedzieli o przebiegu zdarzeń, ale pani Kim nie była zbyt rozmowna. Utrzymywała, że nie wie, co wydarzyło się z koleżanką. Policjanci podskórnie czuli, że nie znają całej prawdy. Przyjrzeli się bliżej pani Kim i doszukali się sprawy, którą zajmował się inny posterunek. Zauważyli, że w niepokojąco podobnych okolicznościach zaledwie kilka miesięcy wcześniej zmarła inna znajoma kobiety. Przypadek? Jednak niestety, policja była zmuszona do zawieszenia tego śledztwa. W tamtym czasie w Korei Południowej były dość silne niepokoje polityczne. Młodzi działacze na rzecz demokracji coraz mocniej zaznaczali swoją obecność i zbierali coraz większe poparcie. Nie podobało się to oczywiście panującej wtedy władzy. Zatrzymali znanego działacza, 21-latka o imieniu Bak Chung-chol. Próbowali wyciągnąć z niego informacje na temat innych członków ruchu, ociekając się do tortur, m.in. podtapiania. W efekcie tak strasznego traktowania chłopaka umarł on 14 stycznia 1987 roku. Jednak o fakcie tym dowiedziano się dopiero w maju. Władze zależało na zatuszowaniu swoich czynów. Mocno podsyciło to tlący się już srogo ogień i po śmierci kolejnego studenta oraz zafałszowanych wyborach 10 czerwca 1987 roku na ulice kilkunastu miast wyszło przeszło 200 tysięcy osób. Wkrótce dołączyły inne miasta i tak w ciągu kilku dni w przeszło 30 miastach na ulice wyszło, jak się szacuje, około 1 600 000 ludzi. W efekcie doprowadziło to do zmian politycznych. Odmalowałam to oczywiście w telegraficznym skrócie. Gorąco zachęcam do szerszego zapoznania się z tą historią. Chciałam jednak odmalować, jakie nastroje wtedy panowały. Policja została zmobilizowana z jednostek śledczych do patrolowania ulic, pilnowania protestujących, opanowywania tłumu, aby zredukować ilość ofiar. Często podczas dużych wydarzeń historycznych dochodzi do pewnych przeoczeń, nawet w przypadku poważnych przestępstw. Dotyczyło to wielu zbrodni dokonanych podczas ataków 11 września. Aktualnie odkrywamy, że działo się tak też u szczytu pandemii COVID-19. Choć z uwagi na dobro ofiar i ich rodzin jest to bolesne, to jednak jest to dość zrozumiałe z uwagi na ograniczoną ilość osób, których działanie skupia się na aktualnych społecznych kryzysach. Właśnie przez takie dziury i braki w kadrze pani Kim udało się umknąć podejrzliwemu spojrzeniu wymiaru sprawiedliwości. 10 lutego 1988 roku pani Kim spotkała się z koleżanką, której była winna równowartość około $1200. Koleżanka o imieniu Kim Son-ja zaczęła niecierpliwić się, bo pani Kim miała już dawno oddać swój dług. Pani Kim poprosiła zniecierpliwioną koleżankę, aby udała się z nią do innej części Seulu, gdzie ma się spotkać z osobą, która ma jej przekazać pewną ilość pieniędzy, dzięki czemu będzie ona mogła spłacić dług. Koleżanka była sceptyczna, ale wolała kuć żelazo póki gorące i odzyskać w końcu swoje pieniądze. Kobiety dojechały na miejsce, jednak pomimo dość długiego oczekiwania nikt się nie pojawił. Pani Kim przepraszała koleżankę. Zaproponowała jej dość popularną herbatę Yulmu-cha, która przez swą gęstą konsystencję jest dość sycąca, a ponadto jest bogata w proteiny. Koleżanka przyjęła napój i wzięła łyk. Czekały dalej, ale nagle koleżanka zaczęła się dziwnie czuć. Poczuła silne skurcze żołądka. Pani Kim zaproponowała, aby może jeszcze trochę napiła się herbaty, bo może to z głodu, ale widząc protesty koleżanki i jej ból, zaniepokojona zaproponowała, żeby wezwały taksówkę i pojechały do domu. Kobiety wsiadły do samochodu, ale w połowie drogi pani Kim poprosiła, aby kierowca stanął, bo koleżanka jest naprawdę w złym stanie i muszą natychmiast iść do apteki, aby kupić dla niej jakieś lekarstwo. Pomimo bólu, koleżanka pomyślała, że coś jest mocno nie tak i w tej całej sytuacji coś jej nie pasuje, więc kiedy pani Kim wysiadła z auta, zatrzasnęła za nią drzwi samochodu i poprosiła, aby kierowca natychmiast odjechał i zabrał ją do domu. Tak też się stało. Na drugi dzień pani Kim poszła do schorowanej koleżanki, pytając z troską o jej stan zdrowia i wręczając jej spłatę długu. Koleżanka nadal czuła, że cała sytuacja była dziwna. Z drugiej strony, zachowanie pani Kim, jak się w sumie zastanowić, nie było jakieś specjalnie alarmujące. Do tego przyszła spytać o jej zdrowie, wydawała się naprawdę zmartwiona, no i oddała w końcu pieniądze, tak jak obiecała. Koleżanka postanowiła dalej o tym nie myśleć i przyjąć całość jako po prostu dziwne zdarzenie. 27 marca 1988 roku pani Kim wracała ze swoim 73-letnim ojcem z 60. urodzin krewnego. Wracali w dość zatłoczonym autobusie międzymiastowym, który poruszał się niezbyt dobrymi drogami. W pewnym momencie starszy pan upadł na podłogę. Z jego ust wydobyła się spieniona ślina. Zatrzymano autobus i wezwano pomoc. Niestety, stwierdzono zgon. Policja nie stwierdziła jednak żadnych podejrzanych okoliczności. W końcu starszy pan, jeszcze trochę zmęczony po dużej zakrapionej imprezie, jadący w długiej podróży, w dusznym autobusie, to jakby gotowy przepis na jakieś niedomagania. Jego córka opowiedziała, co się wydarzyło i nie wyglądało, aby coś było podejrzane. Ot, zwykła ludzka tragedia. Pani Kim po zakończeniu formalności skremowała ciała ojca i pochowała go. 29 kwietnia 1988 roku pani Kim podróżowała w towarzystwie swojej młodszej, 43-letniej siostry autobusem. Młoda kobieta w pewnym momencie upadła na podłogę. Zabrano ją do szpitala, jednak niestety nie udało się jej uratować. Jej śmierć także uznano za niedomogi zdrowotne. 8 sierpnia 1988 roku pani Kim umówiła się na spotkanie z daleką krewną, Son Siwon, z którą praktycznie się nie znała. Możliwe, że wybrała tę datę nie bez powodu. 8 jest uważana w Korei za szczęśliwą cyfrę. W tym dniu właśnie pani Kim miała odebrać pożyczkę. Kuzynka była dość dobrze sytuowana. Pani Kim skontaktowała się z nią z prośbą o pożyczenie kwoty, która, jak twierdziła, brakuje jej na hipotekę. Dokładnie chodziło o równowartość 4840 dolarów. Obiecała, że w zamian podpisze weksel, który zobowiąże ją do spłaty długu z nawiązką. Kiedy doszło do przekazania pieniędzy około godziny 14, kobiety wracały razem autobusem. Kuzynka nagle źle się poczuła i upadła na podłogę autobusu. Z jej ust wypłynęła spieniona ślina. Wezwano pomoc, jednak nie udało się uratować kobiety. Wezwano policję. Pani Kim może i wierzyła, że 8 sierpnia 1988 roku był jej szczęśliwym dniem, ale szczęście sprzyjało raczej sprawiedliwości. Otóż na miejscu pojawili się policjanci, którzy należeli pod posterunek, który badał w kwietniu 1987 roku inną, identyczną sprawę i który już wtedy miał podejrzenia wobec pani Kim. Kiedy więc mundurowi zobaczyli, że kobieta znów jest na miejscu zbrodni, poczuli, że coś jest mocno nie tak. Zdobyli nakaz wykonania autopsji i bardzo szybko odkryto, że Son Siwon została otruta cyjankiem potasu i jej śmierć absolutnie nie była przypadkowa, a była efektem celowego działania. Tu na chwilę się zatrzymamy. Cyjanek potasu jest dość znaną trucizną. Wszyscy kojarzymy ją z powieści detektywistycznych, gdzie poprzez charakterystyczny, aczkolwiek niewyczuwalny przez każdego, zapach gorzkich migdałów, genialni detektywi odkrywali zawsze haniebne uczynki truciciela. Trucizna ta potocznie nazywana jest cyjankiem. Jej działanie, jak znalazłam w jednym artykule, polega na tym, że blokuje oddychanie szybciej niż plastikowa torebka naciągnięta na głowę człowieka. Po dostaniu się cyjanku do organizmu uwalnia się cyjanowodór, który jest mocno trujący. Blokuje enzymy oddychania tkankowego, przez co zanika zdolność przenoszenia tlenu do tkanek i komórek. Szybko następuje utrata świadomości i śmierć. Dokładnie tak jak w przypadku ofiar pani Kim. Cyjanek potasu można kupić całkowicie legalnie. Nie musiałam długo szukać, aby znaleźć 5 gram czystego cyjanku za cenę 169 zł plus 14 zł za koszty przesyłki, która następuje w ciągu 3 dni roboczych. I biorąc pod uwagę, że dawka śmiertelna to jakieś 0,2 grama, to przyznam szczerze, że brzmi to dość złowieszczo. Mam nadzieję, że kupujący jest weryfikowany. No bo oczywiście cyjanek używany jest w laboratorium, w tym także do celów edukacyjnych. Związek ten stosowany jest również do czyszczenia metali, także w jubilerce. Najszybciej zetkniemy się z nim w przypadku trutki na szczury. Nie jest więc tak, że cyjanek nie funkcjonuje gdzieś na peryferiach naszego życia, aczkolwiek zazwyczaj w formie całkowicie dla nas niegroźnej. Jednak jak widać, może siać prawdziwe spustoszenie w rękach niewłaściwej osoby. No właśnie, bo kim była właściwie pani Kim? Otóż prócz tego, że uznawana jest za pierwszą seryjną morderczynię Korei Południowej, to na pierwszy rzut oka jest wszystkim tym, co kojarzymy z absolutnym przeciwieństwem mordercy, zwłaszcza tak bezwzględnym. Pani Kim w trakcie popełniania tych zbrodni miała około 50 lat i wyglądała jak taka typowa koreańska ajumma, czyli taka cioteczka. Krótkie włosy w trwałej, okrągła buzia. Prędzej można by się spodziewać, że poczęstuje ciastkiem albo nakrzyczy, że zdeptałeś świeżo umytą podłogę, niż że poczęstuje cię napojem z cyjankiem. Pani Kim była, jak wspomniałam, panią domu, żoną malarza i matką trójki synów. Typową kobietą tamtych czasów. Większość pań bowiem po ślubie decydowało się na oddanie się roli żony i matki. Decydowało to może za dużo powiedziane, wiele czuło się z pewnością zobligowanych do tego, albo nie widziało innej możliwości. Może tak też było w przypadku pani Kim? Wiemy, że nie była ona zadowolona ze swojego statusu społecznego. Miała dość ubóstwa, a mąż pracujący jako malarz z pewnością nie mógł zapewnić jej wysokiej stopy życiowej. Kobieta jednak postanowiła, w cudzysłowie, zadbać o swój interes i zaczęła pożyczać pieniądze. Wiemy, że wydawała je na dwie rzeczy. Po pierwsze, częste wizyty w kabarecie. Z tego, co zrozumiałam, kabaret w tamtych czasach w Korei był miejscem, do którego uczęszczało wiele pań w średnim wieku, aby potańczyć, napić się w towarzystwie znajomych, a także ewentualnie za dodatkową opłatą spędzić miłe chwile w towarzystwie żigolaków, którzy zazwyczaj po prostu towarzyszyli paniom przy piciu, tańczyli z nimi, choć myślę, że mogło nie tylko na tym się kończyć. W jakim celu dokładnie pani Kim chodziła do takich miejsc? Czy potańczyć i się pobawić? Czy spędzić chwilę w towarzystwie przystojnych panów? No cóż, nie wiemy. Drugim środkochłonnym hobby był hazard. Trudno powiedzieć, czy pani Kim chciała w taki sposób po prostu się zrelaksować, czy też liczyła, że rozbije bank i wszystkie jej problemy finansowe się skończą. Jednak jak zwykle w takich sytuacjach bywa, koszty rosły, pojawiło się uzależnienie, a spirala długu wciągała ją coraz głębiej. U każdej ofiary pani Kim miała dług. Nie wiemy, ile pożyczyła od koleżanki, która zmarła właśnie. Od pierwszej ofiary z autobusu pożyczyła wartość około 7 tysięcy dolarów. Od kobiety, która jej uciekła, środki o wartości około 1200 dolarów. Miała też dług u ojca, choć nie wiemy w jakiej wysokości. Od siostry pożyczyła środki o wartości około 10 tysięcy dolarów i ostatnią ofiarę oszukała i nakłoniła do pożyczki, podając bardzo specyficzną kwotę, która miała przekonać ofiarę do tego, że faktycznie chodzi o jakąś tam brakującą kwotę do hipoteki, bo jak przypomnę, było to 4840 dolarów. Przeliczenie oczywiście, bo pożyczała te pieniądze w koreańskich łonach. Dlaczego jedna ofiara zdołała jej uciec? Wydaje się, że pani Kim była wyjątkowo skuteczna, więc co było innego w tej sprawie? Śledczy uważają, że dwie pierwsze ofiary stanowiły próbę. Pani Kim sprawdzała, jaka dawka będzie odpowiednia i czy uda jej się uniknąć podejrzeń. Przy drugiej ofierze musiała stracić pewność z uwagi na duże zainteresowanie policji. I postanowiła trochę się wycofać. Kolejną zbrodnię próbowała popełnić dopiero niemal rok później. Tym razem jednak podała truciznę w innym napoju. To pokazuje, że pani Kim działała trochę na ślepo. Prawdopodobnie użyła takiej samej dawki jak wcześniej. Tylko, że ta dawka działała w Sanghwa-tang, bo jest to napój pobudzający. Nie zadziałała jednak w przypadku Yulmucha, gdyż napój ten nie ma takiego działania. Z tego, co zrozumiałam, jest pewnego rodzaju blokerem. Gdy policjanci poznali wyniki autopsji i upewnili się, że Son Siwon została otruta, rozpoczęli śledztwo. Analizując zdarzenia, ustalili, że pani Kim była na miejscu wielu podobnych, niewyjaśnionych śmierci osób, którym była winna pieniądze. Przesłuchali jej niedoszłą ofiarę i w taki sposób poznali sposób działania pani Kim. Swoją drogą nie wyobrażam sobie, co musiała poczuć ta kobieta. Nie wiem, przerażenie, ulgę, złość. No nie wiadomo też, jakie następstwa w organizmie kobiety miała ta próba otrucia. No bo nie wiem, jakiego rodzaju uszkodzenia jest w stanie uczynić w organizmie cyjanek. Nie znalazłam na ten temat danych. Kiedy dotarli do sprawy siostry, jestem przekonana, że poczuli podobnie jak ja, oburzenie i wstręt. No bo jak wiecie, ja sama mam młodszą siostrę, dzieli nas mniej więcej tyle lat, co trucicielkę i jej siostrę. Nie wyobrażam sobie więc, jak można dopuścić się czegoś takiego wobec dużo młodszego rodzeństwa, bo mam wrażenie, że nie tylko ja, ale także inne starsze siostry i bracia czują raczej instynkt opiekuńczy, a nie na chłodno kalkulują, jak tu wykorzystać dobrą sytuację materialną krewnego, by potem go zabić. W każdym razie śledczy ustalili, że oczywiście pani Kim poczęstowała siostrę zatrutym napojem. Kiedy ta walczyła o życie, na podłodze autobusu otoczona pomocnymi ludźmi, pani Kim, ponoć lekko uśmiechnięta, zabrała torebkę siostry i spokojnie oddaliła się z miejsca zbrodni. Udała się następnie do domu siostry, gdzie zabrała jej biżuterię, w tym także tą najcenniejszą z kamieniami szlachetnymi oraz pieniądze o wartości równej około $1000. Oczywiście, zabicie ojca jest nie mniej bulwersujące, ale tej zbrodni nie sposób jej udowodnić, gdyż morderczyni postanowiła nie zostawiać żadnych śladów swego chorego procederu i zrobiła wszystko, aby jak najszybciej ciało mężczyzny zostało skremowane. Śledczy jednak wnieśli o przeprowadzenie ekshumacji pozostałych ofiar w celu zbadania, czy w ich ciele są ślady cyjanku. Jak ustaliłam ze źródeł, cyjanek jest substancją, którą można wykryć nawet, gdy ciało jest w stanie daleko posuniętego rozkładu, z uwagi na fakt, że substancja ta odkłada się w różnych tkankach, w tym w kościach. Jednak ekshumacja nie była wtedy czymś prostym. Wiele osób sądziło, że ważniejsze od poznania prawdy jest pozwolenie bliskiemu spoczywać w spokoju. Że jest to bezczeszczenie grobu, naruszanie świętości spoczynku i niemal drugi raz zabicie tej osoby. Jednak rodziny ofiar pani Kim chciały wiedzieć, chciały ukarać winną. Za ich zgodą prokurator wydał nakaz przeprowadzenia ekshumacji w celu przebadania ciał pod kątem obecności cyjanku potasu. Udało się znaleźć ślady tej trucizny u 3 ofiar. U pierwszej ofiary nie udało się uzyskać pozytywnego wyniku. Spekuluje się, że dlatego, że dawka była zbyt mała, jednak wystarczająca, aby kobieta, która była prawdopodobnie odwodniona i rozgrzana, padła jej ofiarą. Mając tak silne dowody, uzyskano nakaz zatrzymania i przeszukania domu pani Kim. Kobieta nie tylko do niczego się nie przyznawała, ale pełna złości wymyślała policjantom, że nie mają żadnych dowodów, aby ją pomawiać i powinni ją natychmiast wypuścić. No oczywiście policja nic sobie z tego nie robiła, no ale z pewnością trochę krwi im to napsuło. Ale myślę też, że zmobilizowało ich do tego, żeby działać z jeszcze większym trudem. Przystąpiono do przeszukania domu pani Kim. Z każdym przeszukanym pomieszczeniem policja czuła coraz większe zdenerwowanie. Wiedzieli, że jeśli nic nie znajdą, żadnego jasnego dowodu na to, że pani Kim była w posiadaniu cyjanku, tudzież rzeczy skradzionych ofiarą, nie uda się jej jednoznacznie połączyć ze zbrodniami. W pewnym momencie policjantka obecna na miejscu poczuła, że musi skorzystać z toalety. Kiedy siedziała na ustępie, na wysokości jej oczu dostrzegła małą dziurę, tudzież szparę. Z tego, co widziałam na zdjęciach z tego miejsca, to w toalecie było zainstalowane okno, jednak było one zabudowane od strony zewnętrznej i właśnie w tym miejscu była skrytka. Bo tak, ta szczelina, którą dzięki łutowi szczęścia dostrzegła policjantka, to była skrytka, której poszukiwali policjanci. Za kilkoma gazetami i zawinięta w jedną z nich była mała, kilkugramowa grudka cyjanku potasu. W domu znaleziono także skradzioną biżuterię. Śledczy ustalili, że pani Kim zdobyła cyjanek poprzez siostrzeńca, który pracował w firmie chemicznej. Poprosiła go o ten środek, tłumacząc, że chce użyć go do zabicia szkodników. Mimo tych wszystkich dowodów, pani Kim do samego końca nie przyznała się do winy. I tak... Do końca, bo w 1989 roku została skazana na karę śmierci, która została wykonana 30 grudnia 1997 roku, kiedy pani Kim miała 58 lat. Ponoć w więzieniu nikt jej nie odwiedzał, nikt do niej nie pisał. Na śmierć udała się wraz z 22 innymi oskarżonymi jako jedyna kobieta. Była to ostatnia egzekucja wykonana w Korei Południowej. W jednym źródle znalazłam informację, że ponoć jej ostatnie słowa brzmiały: jednocześnie zazdroszczę i nienawidzę bogatych. Jeśli się odrodzę, chcę urodzić się jako bogacz i żyć jak oni. Jeśli jestem winna jakiemuś przestępstwu, to jedynie zbrodni ubóstwa. Oczywiście nie wiem, na ile są to faktyczne słowa, na ile inwencja twórcza osoby, która je podawała do wiadomości publicznej. Jeśli jednak przyjąć je za prawdziwe, to są bardzo wymowne. Pozwolę sobie teraz pospekulować o możliwych motywach i logice kryjącej się za postępowaniem pani Kim, choć oczywiście nigdy nie dowiemy się, jakie naprawdę przesłanki nią kierowały, bo też sama kobieta nigdy na ten temat się nie wypowiedziała. Po pierwsze, sądzę, że pani Kim mogła cierpieć na narcystyczne zaburzenie osobowości. Jak podkreślałam wielokrotnie, za fasadą niezachwianej pewności w przypadku tego zaburzenia kryje się najczęściej właśnie niepewność, kompleksy, poczucie niższości, które ta ordynarna pewność ma zakryć. Pani Kim mogła czuć się w cudzysłowie gorsza. Jako żona malarza, matka trójki i synów, musiała faktycznie zmagać się z trudnościami finansowymi. Możliwe, że przez to miała wrażenie, że jest mniej ceniona czy szanowana niż inne kobiety, które znała, niż jej dobrze sytuowana siostra, sąsiadki, znajome. Nie mogła sobie pozwolić na drobne przyjemności, z których korzystały kobiety, które ją otaczały. Mogła czuć, jakby się dusiła, jak w klatce, w ciągu szarych dni. Może właśnie dlatego ciągnęło ją do świata kabaretu i hazardu, pozornego blichtru i blasku, którego w jej życiu brakowało. Może kiedy odchowała synów, wyszła z założenia, że coś jej się od życia należy, że zasłużyła na jakąś nagrodę, na to, co mają inni. Mogła wmówić sobie właśnie to poczucie utytułowania do czegoś lepszego i jednocześnie umniejszyć znaczenie innych. Tak łatwo przychodzi często ludziom znalezienie powodu, by wzgardzić innymi. Możemy sobie wyobrazić, że myślała: ojciec? Stary już jest, ile też pożyje, a ja może jeszcze w życiu trochę skorzystam. Siostra? Ładna z niej siostra, jak w potrzebie nie wspomoże, tylko się jeszcze o pieniądze dopomina. Koleżanka? Jaka tam koleżanka? Ja już wiem, co ona robi. Wcale jej się nie należy to, co ma. 100 razy bardziej ja to powinnam mieć. Myślę, że znacie takie osoby. Jak je spotkacie, uwierzcie mi, uciekajcie jak najdalej, bo nawet jeśli patrząc wam w oczy wydaje się, że was kochają, to gdy tylko się odwrócicie, to o was mówią dokładnie tak samo. Jeśli takie myśli świtały w głowie pani Kim i doda się do nich możliwe poczucie bycia takim sprytnym, inteligentnym i przebiegłym, no to powstaje prawdziwa mieszanka wybuchowa. Pani Kim mogła uważać, że nikt nie będzie podejrzewał takiej cioteczki jak ona i nikt nie będzie dociekać, jeśli do wypadków dojdzie w niekomfortowych warunkach, dusznych, gorących miejscach, jakimi niewątpliwie jest łaźnia z sauną, ale przecież także autobusy, zwłaszcza te dalekobieżne. Do tego z pewnością wiedziała o tym, że zasadniczo nie wykonuje się autopsji. Przy odrobinie szczęścia łatwo w takich warunkach upozorować, że po prostu przez niesprzyjające warunki osoba dostała zawału, czy po prostu w jakichś innych okolicznościach zesłabła i niestety nie przeżyła. Niestety to takie wypaczone szczęście przez przerażająco długi czas jej dopisywało, jednak do czasu. Pewnie z uwagi na powyższe zdecydowała się na użycie trucizny. Mówi się, że to typowo kobiecy sposób mordowania, no i jest tam wiele racji. Kobiety raczej będą unikać bezpośrednich starć i będą starały się możliwie jak najmniej kojarzyć się z samym morderstwem. Natura wyposażyła kobietę w spryt, aby udało jej się przeżyć mimo przeciętnie mniejszej siły fizycznej niż mężczyźni. Dlatego często przy określeniu przestępczyń używamy określenia manipulantka, które do pani Kim też pasuje. Pani Kim umieszcza truciznę w napoju w taki sposób, aby butelka wyglądała na nienaruszoną. Ponoć sama odkręcała nakrętki, tak sugerowały źródła. Napoje, które wybierała, mają też dość charakterystyczny smak, co zatem idzie trudniej wyczuć jakieś niecodzienne aromaty, niż gdyby użyła powiedzmy soku. Do tego pani Kim wymyślała zawsze jakąś skomplikowaną historię, która powodowała, że ofiary dobrowolnie udawały się z nią w podróż. I nie wiem, czy mieliście kiedyś do czynienia z osobą, która właśnie zmaga się z taką spiralą długu i nie ma jak oddawać wam pożyczki, a jednocześnie widujecie się z taką osobą regularnie. No ja niestety miałam taką sytuację w życiu i przyznam, że pomimo, że to ja byłam okłamywana, nieudolnie zresztą, to czułam się bardzo, bardzo niezręcznie. Kiedy wspominam sytuację z tą osobą, no to czuję się niezwykle źle. Jest to taka bardzo toksyczna sytuacja w moim życiu i cieszę się, że droga moja i tej osoby się rozeszły i mogłam się od tego absolutnie odseparować. Jestem sobie w stanie wyobrazić przez to, jak te interakcje pani Kim z osobami, które widywała, którym była winny pieniądze, mogły wyglądać. Pani Kim, chcąc zachować twarz, w swoim mniemaniu wymyślała przekonywujące powody, dla których nie może oddać długu. I pewna jestem, że były to coraz bardziej skomplikowane i bezsensowne powody.
Ja słucham tej historii i pierwsze co, to przychodzi mi do głowy historia z miłą, sympatyczną staruszką z jednego z pierwszych naszych odcinków. Ona też grała stricte na pozorach, tak jak tutaj w tej historii. Ja się zastanawiam, oprócz tego, że tak długo udawało jej się działać, bo tych ofiar było kilka i nikt ją nie powiązał z tym, że leci ta piana, ludzie są, nagle tracą życie w tajemniczych okolicznościach, akurat w jej towarzystwie. Mnie zastanawia, jak się musiał czuć na przykład ten siostrzeniec, który zaopatrzył ją w tą truciznę. Myślę, że też chłopak musiał mieć naprawdę porządne wyrzuty sumienia, bo niejako pewnie miał poczucie, że przyczynił się trochę do tych śmierci. A jeżeli chodzi o samą kobietę, tą morderczynię z zimną krwią, no to naprawdę miała tupet spory i jakby tutaj trzeba być zupełnie takim zapatrzonym chyba w siebie narcyzem, tak jak powiedziałaś, miała te zadatki na taką osobowość narcystyczną. I tak sobie myślę, że aż strach mieć taką osobę wśród swoich znajomych, że niby tutaj jest okej, rozmawiacie, jak ci minął dzień, pijesz sobie tam jakiś napój i nagle puf. Więc historia przerażająca. Ona dosyć późno też zaczęła tą swoją morderczą podróż, no ale jak zaczęła, to się tak totalnie od początku już rozpędziła i to jakoś tak poleciało bardzo, bardzo. I ja nie wiem, co ona musiała mieć w głowie, że myślała, że to nie wyjdzie, że nikt się nie dowie, nikt jej nie będzie podejrzewać, że będzie jakoś, nie wiem, tak żyć do końca. To jest dla mnie też dziwne, że niby tacy mordercy są osobami inteligentnymi czy seryjni, tak, bo nie są złapani od razu, tylko za którymś razem niektórzy w ogóle nie są złapani.
No właśnie mnie też zastanawiało od początku, że w takim wieku ona dopiero zaczęła tą swoją właśnie morderczą przygodę, że tak to nazwę, bo to jest wiek, kiedy większość ludzi jakby już się staje zbyt starym na zbrodnie, nie wiem jak to ładniej nazwać, po prostu jest to wiek, w którym mało osób popełnia już zbrodnie. Jest taki ten przedział wiekowy od 20 paru do 30 paru, zazwyczaj tak do 40, kiedy osoby w tym wieku najczęściej popełniają zbrodnie, natomiast często jest tak, że nawet osoby, które popełniają jakieś przestępstwa w wieku 20 kilku lat, 30 kilku lat, to kiedy mają już 40 pary czy 50 parę, to już po prostu nie popełniałem tych przestępstw. No wiąże się to oczywiście z tym, że jeżeli jest to spowodowane jakimiś problemami z agresją czy czymś takim, no to wiadomo, że to wszystko spada, bo jest trochę inna gospodarka hormonalna, więc nie ma już takiego mocnego napędu do takich emocji. Też jeżeli ktoś się trudni jakimiś włamami czy czymś takim, no to wiadomo, że z wiekiem też już spada jakaś stamina, siła fizyczna, sprawność fizyczna, więc to też w jakiś sposób ogranicza możliwość popełnienia tego typu z kolei zbrodni. A tutaj ona faktycznie, mając 50 lat, popełniła pierwszą zbrodnię, o której wiemy. I tak się wydaje, że tak faktycznie było, że ona wcześniej nie miała problemów z prawem i nie parała się tego typu rzeczami. Może tu wyjaśnieniem właśnie jest to, że jak już odchowała tych synów, no to może w końcu chciała trochę pożyć, nie było za co i tak sobie wymyśliła taki plan, jak zdobyć pieniądze po prostu, czyli się zapożyczyła, kiedy nie miała jak oddać, no to postanowiła, że żeby pozbyć się problemu, no to zamiecie go po prostu pod dywan i pozbędzie się tej osoby z horyzontu, która jej się o te dług w jakiś tam sposób przypomina. Co do tego, że tych zbrodni było aż tyle, no to w jednym źródle znalazłam taką dość ciekawą sugestię, że w pewnym momencie pani Kim mogła po prostu uzależnić się od mordowania. I wydaje się to trochę naciągane na pierwszy rzut oka, ale biorąc pod uwagę, że pani Kim miała tendencję do uzależnień, wiązując uzależnienia do hazardu, to nie jest to aż tak nieprawdopodobne. W hazardzie uzależnienie powoduje ładunek emocjonalny, czyli podniecenie, napięcie, kop po przegranej i chęć odegrania. Właśnie po przegranej. Podczas moich studiów jeden z wykładowców, który pracował w więzieniu między innymi też z osobami, które były uzależnione od hazardu, powiedział, że ci mężczyźni przyznali, że tak naprawdę przegrana dawała im większego kopa i paradoksalnie bardziej przyciągała do tego, aby grać dalej, aby znowu spróbować. Także tutaj faktycznie może taka potrzeba takiej adrenaliny, takiego kopa emocjonalnego, w końcu coś w jej życiu się działo, nie było już tak szare, takie nudne, może to też był jakiś tam przyczynek do tego, że kolejny i kolejny i kolejny raz próbowała, zwłaszcza, że te trzy ostatnie zbrodnie, one nastąpiły dość szybko po sobie. W marcu był ojciec, w kwietniu siostra, natomiast w sierpniu ta jej tam daleka kuzynka, to właściwie to była tylko taka siódma woda po kisielu, że pewnie powołała się na tą relację rodzinną, ale tak naprawdę no nic jej nie łączyło, nawet się tam jakoś specjalnie nie widywały. No ale faktycznie ten czas był taki dość krótki pomiędzy jedną a drugą zbrodnią. Przy morderstwie, przy popełnianiu morderstwa pani Kim mogła mieć podobne poczucie właśnie jak do podczas oddawania się hazardowi, ale zdecydowanie o większej wadze i sile, tak jak powiedziałam. Dodatkowo, jeśli wrócimy do tej mojej teorii o narcystycznym zaburzeniu osobowości, często przy nim występują też urojenia wielkościowe, czyli jak kiedyś wspomniałam, poczucie, że jest się ponad innymi, że jest się kimś wyjątkowym, że ma się jakieś ponadprzeciętne zdolności, umiejętności. Niewątpliwie czując, że można decydować o czyimś życiu i śmierci i nie ponosić za to konsekwencji, no to chory umysł może wynieść się nawet do rangi swojego rodzaju bóstwa. I z dużym prawdopodobieństwem takie uczucie również może uzależniać, zwłaszcza kogoś, kto potrzebuje takiej silnej walidacji z zewnątrz, by czuć się wartościowym człowiekiem. Może to działać jak narkotyk dla kogoś, kto uważa, że jego codzienność jest uwłaczająca takiej osoby, jaką jest i o takich zdolnościach, jakie ma. No i w ramach podsumowania to chyba wystarczy tylko powiedzieć, że no szkoda, że za jej chęć polepszenia samooceny właściwie, bo to chyba głównie o to chodziło, no życiem zapłaciło 5 osób. No i tak kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zaciekawił Was i był przyczynkiem do jakichś refleksji, które chętnie oczywiście poznamy, więc zapraszamy do komentowania, wysyłania maili i wiadomości na naszych social media. No i może jeszcze tak na koniec to dodam, że w kolejnym odcinku nie planuję niczego związanego ze spożywaniem dziwnych rzeczy, bo tak akurat mi się złożyło, że 2 odcinki z rzędu są o jakieś, jak nie o kanibalu, to o zatrutych napojach od koleżanki, także w kolejnym nie będzie nic do jedzenia, obiecuję. A na koniec tak na osłodę po tym niesmacznym odcinku, no to pragniemy podziękować naszym nowym patronom. Kasiu, dziękujemy za Twoje wsparcie oraz ciepłe słowa. A Macieju, Tobie też bardzo, bardzo dziękujemy.
Ja się do tych podziękowań dołączam. Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie. Od tej pory na pewno załapiecie się na ciasteczka, na dodatkowe odcinki, które na Was będą czekały. A my za tydzień przeniesiemy się, jak zawsze, do Polski. Więc do usłyszenia.
Do usłyszenia.